Teraz mam przyjemność zaprosić do nas Krzysztofa Wantucha, pastora pierwszego zboru chrześcijan baptystów w Gdańsku. Brawami powitajmy. Prosto z wakacji Krzysztof zdecydował się przyjść do nas i podzielić się Bożym Słowem, także bardzo się cieszymy, że w te wakacyjne tygodnie mamy możliwość też zapraszania pastorów z innych naszych siostrzanych zborów, także wielki przywilej, bardzo się cieszę i oddaję mikrofon.
Dziękuję bardzo. Zawsze z miłą chęcią i radością mogę gościć tutaj. Oczywiście tak jak poprzednio, jeszcze bardziej będę się cieszył, kiedy będziemy mogli spotkać się na Leczkowy. I tym bardziej cieszę się, że już wczoraj jakaś taka mała inauguracja miała miejsce. Oczywiście przyjmijcie serdeczne pozdrowienia z siostrzanego, jak to Filip powiedział, zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów na Dąbrowskiego. Myślę, że każdy z nas chce udanego życia. I chcę tego udanego życia dla nas, ale widzę i słyszę, że wielu z nas ma dzieci, to tym bardziej to pragnienie w nas się wzmacnia, bo myślimy już nie tylko o udanym życiu dla nas, ale o udanym życiu dla naszych dzieci. I wiemy, że jako chrześcijanie, przepraszam, muszę coś tu zmienić. I myślę, że jako chrześcijanie wiemy, że wciąż musimy mierzyć się z pewnym napięciem między tym, żeby być posłusznym Bożym nakazom, a obietnicą tego świata, tej kultury na temat szczęśliwego życia. Bo wystarczy otworzyć jakikolwiek komunikator, jakiekolwiek media i tam dostaniemy wylew informacji i dobrych rad, jak to udane i szczęśliwe życie powinno wyglądać każdego z nas. Więc wciąż będziemy zadawać sobie pytanie, czy być radykalnym w tym, żeby być wiernym Bogu, czy może jednak iść drogą kompromisów. I w tych pytaniach, w tym napięciu, które będzie nam towarzyszyło, towarzyszy i będzie nam towarzyszyło, mamy świadomość, że nie jesteśmy sami, że to się nie odbywa tylko i wyłącznie w moim wnętrzu. Ale w tych zmaganiach obserwują nas inni. Na pewno obserwują na nasze dzieci. Rośnie nam grono naszych naśladowców w pierwszej kolejności. Ale również, nawet jeżeli nie mamy dzieci, a jesteśmy w społeczności takiej jak ta, to również te dzieci obserwują swoich wujków, swoje ciocie i patrzą i zadają sobie pytania, jak oni sobie dają radę. Czy chcą być posłuszni Panu Bogu, czy chcą żyć w tym świecie? Chcą żyć w zgodzie z tym światem. I wiemy, że jako chrześcijanie dla nas i wiemy instynktownie, że to nie są lekkie pytania. I chciałbym zaprosić nas wszystkich do lektury dzisiaj Księgi Sędziów. Myślę, że to nie jest księga pierwszego wyboru, gdy sięgamy po Biblię. Sam gdzieś szukałem w pamięci i okazało się, że nie pamiętam, kiedy słyszałem kazanie z Księgi Sędziów. To nie jest łatwa księga, ona nie jest taka jednoznaczna i często czujemy jakieś takie zamieszanie i napięcie, gdy ją czytamy. Więc dla porządku Księga Sędziów wszystko wskazuje na to, że została spisana przez Samuela, który był tym ostatnim przed królem sędzią. Opisuje ona okres około 300 lat od Jozuego właśnie do Samuela. I w historii Izraela to był mroczny czas. Można go porównać jedynie z niewolą babilońską albo z błąkaniem się 40-letnim po pustyni. Czas sędziów, mimo tego spektakularnego działania Bożego, które mogli obserwować, to dla tego narodu to był mroczny czas. I dzisiaj zaczniemy od drugiego rozdziału, który jest z jednej strony wprowadzeniem do całej księgi, a jednocześnie jej streszczeniem. Ale wcześniejszy rozdział, pierwszy, on opisywał historię połowicznego posłuszeństwa narodu izraelskiego. Naród zaraz po przejściu Jordanu, po przymierzu w Gilgal, dostał jasne polecenie. Miał wejść do ziemi obiecanej i miał wyplenić wszystkie pogańskie kulty z ziemi Kanaanu. To były narody, które uprawiały straszne rzeczy, uprawiały nierząd. I w Księdze Kapłańskiej nawet przeczytamy, że uprawiały nierząd ze zwierzętami. Moralnie zepsuci. I czytamy w Księdze Rodzaju, że Bóg 400 lat czekał, aż dopełni się bezmiar ich nieprawości. I to wkroczenie Izraela, narodu izraelskiego do Kanaanu był też rodzajem sądu nad ludem Kanaanu. Więc Izrael miał wejść i w pierwszej kolejności wyplenić cały ten kult. I co uczynił? Zrobił to tylko częściowo. I zamiast być świadectwem Bożego działania, powoli sam zaczął się do nich upodabniać. I zaczął żyć życiem pełnym kompromisów kosztem Bożego posłuszeństwa. A to zaprowadziło ich w złą stronę. I pod koniec tego pierwszego rozdziału przeczytalibyśmy, jak właśnie w tym samym Gilgal, gdzie Bóg zawierał z nimi przymierze, stamtąd przyszedł i osądził tą postawę i zapowiedział konsekwencje. Lud się przeraził, lud zaczął pokutować. Ale pozostawało pytanie na koniec tego pierwszego rozdziału. Czy to jest oby trwała zmiana? Czy to w rzeczywistości będzie trwałe, konsekwentne? I dzisiaj zaczniemy od drugiego rozdziału, od szóstego wersetu do szóstego wersetu kolejnego trzeciego rozdziału. Pozwólcie, że przeczytam ten fragment. Tymczasem, gdy Jozue rozesłał lud, Izraelici udali się ze swoich dziedzicznych posiadłości, aby przejąć ziemię w posiadanie. Lud służył Panu przez wszystkie dni życia Jozuego i przez wszystkie dni życia starszych, którzy go przeżyli i którzy oglądali całe to wielkie dzieło Pana dokonane przez niego dla Izraela. Potem Jozue, syn Nuna, sługa Pana, umarł. W chwili śmierci liczył sobie 110 lat. Pochowano go w obrębie jego posiadłości w Timnat Heres, na pogórzu Efraima, na północ od góry Gaasz. Z czasem do swoich przodków dołączyło całe jego pokolenie. Kolejne pokolenie nie było jednak tak zaznajomione z Panem. Nie uczestniczyło ono w dziele, którego dokonał on dla Izraela. Dlatego Izraelici zaczęli postępować niegodzinie w oczach Pana. Zaczęli służyć Baalom. Opuścili Pana, Boga swoich ojców, tego, który ich wyprowadził z Egiptu, a poszli za bóstwami czczonymi przez ludy ościenne, bili im pokłony i w ten sposób drażnili Pana. Pana zatem opuścili, a służyli Baalowi i Asztarcie. W związku z tym Pan wezbrał gniewem na Izraela i wydał ich w moc grabieżców, którzy ich łupili. Zaprzedał ich okolicznym wrogom, tak że nie potrafili już ostać się przed nimi. We wszystkim, co przedsięwzięli, mieli Pana przeciwko sobie ku własnemu nieszczęściu, jak zresztą Pan im zapowiedział i jak im poprzysiągł, tak że mocno ich pognębił. Jednocześnie jednak Pan wzbudzał im sędziów. Ci wyrywali ich z mocy grabieżców, lecz oni nawet swoim sędziom nie okazywali posłuszeństwa. Dopuszczali się nierządu, idąc za innymi bóstwami i bijąc im pokłony. Szybko zboczyli z drogi, którą kroczyli ich ojcowie, żyjąc zgodnie z przykazaniami Pana. Oni tak nie postępowali. Kiedykolwiek zaś Pan wzbudzał im sędziego, to również był z tym sędzią i wybawiał ich z ręki wrogów. Tak było przez cały czas działalności danego sędziego. Pan litował się nad nimi. Wzdychali bowiem uciskani przed swoich gnębicieli i ciemiężców. Jednak po śmierci sędziego odwracali się i brnęli w zło jeszcze bardziej niż ich ojcowie. Służyli innym bogom, bili im pokłony i ubarcie trwali przy swoich postępkach. Właśnie dlatego gniew Pana zwrócił się przeciwko Izraelowi. Pan powiedział, ponieważ ten naród przestąpił moje przymierze, którego przestrzeganie nakazałem ich ojcom i nie był posłuszny mojemu głosowi, to ja nie wydziedziczę już przed nimi żadnego z tych narodów, które pozostawił Jozue, gdy umierał. Uczynię to, aby doświadczyć Izraela. Niech się okaże, czy chcą kroczyć drogą wskazaną przez Pana, podobnie jak ich ojcowie, czy nie. I Pan pozostawił te narody w spokoju. Nie wypędził ich szybko i nie wydał ich w moc Jozuego. A oto narody, które Pan pozostawił w spokoju, aby przez nie doświadczyć Izraelitów, tych wszystkich, którzy nie uczestniczyli w wojnach o Kanaan. Uczynił to tylko po to, by kolejne pokolenia Izraelitów nauczyły się sztuki wojennej. Uczynił to więc ze względu na tych, którzy w tych wojnach nie uczestniczyli. Pozostało zatem 5 książąt filistyńskich i wszyscy Kananejczycy, Sydończycy i Chiwici mieszkający na pogórzu Libanu, począwszy od góry Baal Hermon, aż po Lebo Hamnat. Pozostali oni po to, aby przez nich doświadczyć Izraela i aby stało się jasne, czy Izraelici będą słuchać przykazań Pana, które nadał ich ojcom za pośrednictwem Mojżesza, czy też nie. Izraelici mieszkali zatem wśród Kananejczyków, Chetytów, Amorytów, Peryzytów, Chiwitów i Jebuzytów i brali sobie ich córki za żony, a swoje córki wydawali za mąż za ich synów i służyli ich bogom. Struktura tego fragmentu jest bardzo taka typowa dla wszystkich opowieści. To na pewno pamiętamy ze szkoły, że każde opowiadanie ma swój wstęp, swoje rozwinięcie, ma punkt kulminacyjny, jakiś epilog, jakieś zakończenie i zwieńczenie. I gdybyśmy ten fragment na te części podzielili, to mamy na początku historię o tym, jak umiera pokolenie Jozuego i pozostaje pytanie, jakie będzie następne pokolenie. Później w następnym fragmencie, w następnej części widzimy, jak plemiona Izraela wpadają w spiralę grzechu, a mimo to Bóg wciąż ich ratuje od grzechu. W tym punkcie kulminacyjnym widzimy, jak Bóg płonie gniewem i wydaje wyrok. No i ten epilog. I zostaje pytanie, jak na ten wyrok zareaguje Izrael. Więc przejdźmy do tego początku. Umiera Jozue. I to wszyscy wiemy. To od szkółek niedzielnych, po tych, którzy czytają, że to był naprawdę wyjątkowy człowiek i Boży sługa. I moglibyśmy powiedzieć, że na pewno przeżył dobrze swoje życie. To Jozue powiedział te słowa, które często gdzieś tam naklejamy bądź opatrujemy swoje drzwi do domu. To ja i mój dom chcemy służyć Panu. To są jego słowa. I Jozue został wyróżniony, to pamiętamy o tym, że jako jedyny obok Kaleba mógł wejść do ziemi obiecanej, do ziemi Kanaanu i dostąpić bycia pochowanym w tej ziemi. I czytamy, że wraz z Jozue odchodzi również całe pokolenie, które widziało wspaniałe dzieła Boże. Widziało, jak Bóg sprawiał, że rozstępywał się Jordan, a oni mogli przejść suchą nogą przez niego. Widział, jak upadały mury Jerycha. I działo się to dlatego, że Bóg tak chciał. I widział, jak Bóg za nich, widzieli, jak Bóg za nich wygrywał to kolejne bitwy. Więc moglibyśmy zwieńczyć grup Jozuego, jak i całego tego pokolenia słowami, naprawdę żyli wspaniałym życiem. Ale do tego epitafium chcę wrzucić pewien niepokój. Pamiętacie, mówiłem o pierwszym rozdziale, gdy była mowa o połowicznym posłuszeństwie. To właśnie to pokolenie Jozuego. To Jozue i jego pokolenie nie było do końca posłuszne Bogu. Więc nie było tak różowo, bo lud służył Bogu i był mu posłuszny, ale połowicznie, ale żyjąc w kompromisie kosztem posłuszeństwa. Więc skoro zatem to odchodzące pokolenie miało tą skazę i odchodziło po latach życia wśród pogańskich narodów, które jak w pierwszym rozdziale czytaliśmy, powoli zaczął naśladować, to skoro oni byli już skażeni, a autor księgi podsumowuje ich życie pozytywnie, to zostaje pytanie, to jak będzie wyglądało następne pokolenie? Skoro to skażone pokolenie Jozuego było tak pozytywnie oceniane, to co się będzie działo w następnym pokoleniu? Jak będzie żyło to następne pokolenie, któremu rodzice zafundowali życie wśród bałwochwalstwa, wśród niemoralności? I na odpowiedź nie przychodzi nam długo czekać. Kolejne wersety mówią o tym, że następne pokolenie i opis tego pokolenia to jest opis buntu w dwóch takich etapach. Po pierwsze, pokolenie tuż po Jozue, czytamy, nie było tak zaznajomione z Panem. Tu chciałbym trochę wyjaśnić słowo niezaznajomione z Panem, albo tak jak to w tysiąclatce jest napisane, nie znało Pana. Nie znać Pana to nie znaczy mieć wiedzy. Nie być zaznajomionym z Panem to znaczy nie wiedzieć o tym, co Bóg zrobił. Z pewnością słyszeli o tym, co Bóg zrobił, gdy ich przeprowadzał przez Morze Czerwone, co się działo na pustyni, co się działo, gdy przechodzili przez Jordan, co się działo, gdy runęły mury Jerycha. Wiedzieli o tym, ale nie żyli tym. To nie było ich doświadczenie, to nie było coś kluczowego, to nie było coś rzeczywistego. To była rzeczywistość ich dziadków. To była rzeczywistość może ich rodziców, ale nie ich. Ja tego doświadczyłem, będąc młodym chłopcem i pamiętając i rozmawiając z moimi dziadkami, którzy opowiadali o czasie wojny, gdy byli wywiezieni na roboty. To były ciekawostki, ale ja nie żyłem tym. To nie była moja rzeczywistość. Moja rzeczywistość to była piłka nożna, to była telewizja, to byli koledzy. To była moja rzeczywistość. Rzeczywistość moich dziadków to była ich rzeczywistość. Więc nie żyli tym, co było kluczowe dla ich przodków, dla Jozuego, dla całego tego pokolenia. I nie nauczyli się czcić ani cieszyć tego, tym, co Bóg dokonał dla ich narodu. Jednym słowem, jednym zdaniem, zapomnieli o tym, kim Bóg jest. Zapomnieli o tym, że to Bóg dla całego ich narodu jest wybawieniem i ratunkiem. Zapomnieli o tym, co jest najważniejsze. Zatem można wiedzieć, mieć w głowie, przytoczyć, ale można tym nie żyć. Można nie traktować tego jako moją rzeczywistość i w ten sposób zapomnieć. I to jest pierwszy etap. A drugi etap, który jest konsekwencją tego pierwszego, czytamy w wersecie 11, że zaczęli synowie izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. Zwróćmy uwagę, że wszystko to dokonało się w trakcie jednego pokolenia. Ich rodzice, choć ułomni, połowicznie, ale wciąż mieli wiarę i służyli Bogu. A ich dzieci służyli już innym, jakimś minim bogom. I zawsze wtedy pojawia się takie pytanie. Ja myślę, że to często, gdy mamy ból, który nosimy ból tego, że nasze dzieci nie chcą iść za Bogiem, czy nasze wnuki nie chcą iść za Bogiem, to pierwsze podstawowe pytanie, które sobie zadajemy, kto jest winien? Czy może to starsze pokolenie, które za bardzo się nie starało, żeby nauczyć to młodsze, żeby im przekazać to, czym żyło? Czy może to drugie, to młodsze pokolenie miało po prostu zbyt zatwardziałe serce? No jak zwykle prawda gdzieś jest pośrodku. Pewnie i jedno, i drugie. Bo i błędy popełniane przez rodziców często są wyolbrzymiane i później przenoszone przez następne pokolenie, które w swoim chrześcijaństwie staje się już tylko nominalne. I wtedy to oddanie rodziców jest zastąpywane przez samozadowolenie młodszego pokolenia i skłonność do kompromisów. Jak zatem przekazywać skutecznie wiarę? Jak zatem sprawić, żeby zwiększyć szansę na to, żeby nasze dzieci mogły pamiętać, nie tylko w głowie i przytaczać historyjki biblijne ze szkółek, ale traktować, że Bóg jest ich rzeczywistością w tej skali i wieku, w jakim są, ale traktować, że to jest ich rzeczywistość. I myślę, że nie będę oryginalny, jeżeli skieruję nas do lektury Księgi Powtórzonego Prawa, do 6 rozdziału i do fragmentu, który wielokrotnie czytaliśmy i pewnie doskonale znamy. Więc pozwólcie, że go przytoczę. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jeden. Kochaj więc Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich swoich sił. Niech te słowa, które ja dziś ci przekazuję, będą w twoim sercu. Wpajaj je swoim dzieciom. Mów o nich, gdy jesteś w domu, gdy odbywasz podróż przed snem i kiedy wstajesz. Przywiąż je sobie jako znak do ręki i niech ci one będą przepaską na czole. Wypisz je też na odrzwiach swojego domu i na swoich bramach. I dalej, postępuj tak, abyś, gdy twój syn zapyta cię, co za znaczenie mają te postanowienia, ustawy i prawa, które nakazał nam Pan, nasz Bóg, mógł mu odpowiedzieć: byliśmy niewolnikami Faraona w Egipcie, lecz Pan wyprowadził nas stamtąd mocną ręką i na naszych oczach sprowadził Pan znaki wielkie i straszne cuda na Egipt, na Faraona i na cały jego dom. Lecz nas stamtąd wyprowadził po to, by nas tu wyprowadzić i dać nam tą ziemię, którą przysiągł naszym ojcom. Dlatego przykazał nam Pan stosować te wszystkie ustawy ze względu na bojaźń Pana, naszego Boga, aby nam się dobrze wiodło po wszystkie dni naszego życia, tak jak jest dzisiaj. Na tym też polegać będzie nasza sprawiedliwość, że będziemy przestrzegać wobec Pana, naszego Boga, całego tego przykazania, tak jak nam przykazał. Więc pozwólcie, że z tego fragmentu takie trzy wnioski wyciągnę. Po pierwsze i najważniejsze, jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci kochały Boga całym swoim sercem, to co? To sami musimy kochać Go niepodzielnym sercem. I kto jak to, ja mam nastolatki, czy powiedzmy jedną nastolatkę i trochę starsze dzieci i mogę z własnego doświadczenia powiedzieć, nikt jak własne dzieci nie wyczuwa tak doskonale obłudy i jakiejś niekonsekwencji naszej. I przykładem może być choćby obecne pokolenie młodzieży. Generalizuję, mówiąc o całej naszej społeczności, która jeszcze, całym społeczeństwie, która jeszcze kilkadziesiąt lat temu mieniła się prawie jako cała, jako chrześcijańskie. Ale przez to, co się dzieje, przez to, że młodsze pokolenie widzi obłudę, niekonsekwencje, widzi kłamstwo, widzi zło, które się dzieje i które nie jest w jakiś sposób napiętnowane, to sprawia, że rośnie nam pokolenie ludzi, którzy nie chcą mieć nic wspólnego z chrześcijaństwem. Ostatnio widziałem jakieś badania, że w Polsce ponad 50% ludzi do 25 roku życia nie chce mieć nic wspólnego z chrześcijaństwem. to nie są ludzie wierzący, niepraktykujący. To są ludzie, którzy nie chcą mieć nic wspólnego z chrześcijaństwem, bo widzieli swoich rodziców, widzieli swoich dziadków, widzieli swoje kościoły. Rośnie nam takie pokolenie. Więc to my musimy kochać Boga swoim niepodzielnym sercem. Po drugie, i o tym mówił nam werset 7, tam była mowa o tym, o przebywaniu w domu, chodzeniu drogą, kładzeniu się i wstawaniu. Więc ten fragment mówił o takich rutynowych i codziennych przejawach naszego życia. Zatem przekazywanie wiary to nie są tylko kazania i wykłady. To nie są szkółki, na które nasze dzieci będziemy tylko posyłać. To wpajanie prawdy o Bogu, który jest obecny w codziennych naszych czynnościach. Na każdym etapie codziennego naszego życia. Od momentu, gdy wstajemy, do momentu, gdy chodzimy spać. Gdy wychodzimy do pracy, gdy w pracy zostajemy i wieczorem, gdy próbujemy odpocząć. Więc to jest pokazywanie, jak Bóg jest związany z naszym życiem i ma na nie wpływ. To pokazywanie i uczenie, jak Bóg wpływa na nasze decyzje i priorytety. Na co przeznaczamy czas? Na co przeznaczamy nasze środki, nasze pieniądze? Dzieci widzą, jak podejmujemy decyzje i uczą się i naśladują nas, nawet jeżeli tego nie chcemy. Więc po drugie, pokażmy temu pokoleniu, że nasze codzienne życie i czynności jest przepełnione Bogiem. I po trzecie, musimy dawać świadectwo o tym, co w naszym życiu dokonuje Bóg. Nie bójmy się mówić o tym, jak byliśmy niewolnikami własnych grzechów i jak Bóg nas z tego wyprowadził. Powinniśmy mówić nie tylko o pewnych prawdach, tylko o jakichś naszych przekonaniach, o tym, jak powinni inni postępować. Ale powinniśmy mówić o osobistym doświadczeniu Boga w naszym życiu. Powinniśmy otwarcie mówić o naszych zmaganiach ze wzrastaniem i pokazywać, na czym praktycznie w naszym życiu polega nawracanie się, ciągłe nawracanie się do Boga. Pamiętam, jak prawie 15 lat temu pojawiliśmy się w kościele w Gdyni i słyszałem brata Fonka, niestety już nieżyjącego, który po jakimś kazaniu, które mówiło o grzechach i to o grzechach takich nieczystości, mówił, on miał 85 lat, mówił: Boże, zachowaj mnie, bo jestem słaby. Pomyślałem sobie, jejku, 85-letni mężczyzna, który idzie za Bogiem, nie boi się publicznie mówić o tym, że walczy. I ja wtedy, mając trochę mniej lat niż wtedy, pomyślałem, wow, ja też chcę śmiało mówić o tym. Więc nie bójmy się mówić o naszym świadectwie tego, co Bóg robi, jak nas wyzwala z grzechu, jak zmagamy się. Większość nas chrześcijan w kwestii przekazywania wiary chcemy polegać na instytucjach, na jakichś kościołach, na szkółkach, na katechezach. I żebyśmy byli, dobrze się zrozumieli, to wszystko jest bardzo dobrze. Ale jeżeli nam się wydaje, że to zachowa naszą młodzież, nasze dzieci przed wpływem tego świata i tylko dzięki temu poznają Boga i będą żyć z Nim, to możemy być rozczarowani. To my, rodzice, to my, starsi bracia, to my, starsze siostry, w zborze, w kościele, to my mamy wielki wpływ na to kolejne pokolenie. Ale musimy pamiętać zarówno pozytywny, jak i negatywny. Zatem tekst, ta pierwsza część tekstu z Księgi Sędziów mówiła o tym, że kolejne pokolenie nie znało już Pana i nie miało z Nim osobistej relacji. Więc mam pytanie do nas, do rodziców. w jaki sposób my przekazujemy wiarę naszym rodzicom. Czy to, co dzisiaj powiedzieliśmy, dodaje nam otuchy, a może stawia przed nami jakieś wyzwanie? I do starszych braci i sióstr. I to starszym bratem i siostrą możesz być ty, który masz 18, 20, 25 lat wobec tych wszystkich 5-7-latków, dla których często jesteś idolem. Często jesteś kimś, kogo są oni wpatrzeni. Więc nam wszystkim chcę zadać pytanie, w jaki sposób modlimy się o młodszych członków naszej społeczności? Jaki jest nasz udział w dzieleniu się z nimi wiarą? Ale idźmy dalej z tekstem. W następnym fragmencie mamy taki typowy obraz, nazwalibyśmy to pewnej spirali grzechu. I to jest charakterystyczne dla całej Księgi Sędziów. Czyli mamy najpierw Izraela, który zaczyna odchodzić od Boga. Później Bóg dopuszcza do niego doświadczenie, najczęściej przez inne narody, które go uciskają. Po jakimś czasie naród zaczyna wołać do Boga, zaczyna się nawracać do niego i wołać o ratunek. Bóg wzbudza sędziego, który staje na czele narodu i go wyzwala i przychodzi czas nie tylko pokoju, ale pewnej odnowy. Potem sędzia umiera i naród wraca do punktu wyjścia. I właściwie przy każdym z tych sędziów tą spiralę możemy obserwować. Cały czas. Zło, które czynią, ucisk, wołanie do Boga, Bóg im pomaga, wzmaga sędziego. Przychodzi czas odnowy i pokoju, żeby potem znowu przyjść czas odstępstwa od Pana Boga. Ale czy te kolejne nawroty są takie same? No nie. Z każdym tym cyklem jest coraz gorzej. Odstępstwa coraz poważniejsze, prześladowania coraz dotkliwsze, a nawrócenia ich coraz bardziej powierzchowne. Sami sędziowie coraz bardziej ułomni, przynoszący coraz słabsze wybawienie i odnowę. Czyli ta spirala, ona idzie, ale cały czas idzie w dół. I dlaczego się tak dzieje w ogóle? Dlaczego to nie może być gdzieś tam zatrzymane? Czy tak naprawdę te wszystkie poważne konsekwencje wojny, prześladowania i cierpienie, czy to jest efekt tych małych kompromisów, tych małych jakichś tam słabostek, które mamy? I to życie w kompromisie, to, o którym werset 17 mówi, mówi o tym, co Izrael uczynił ze swoją relacją z Bogiem. I Biblia nazywa to cudzołóstwem. Bóg mówi, że Izrael cudzołożył wobec ich Boga. I to dość drastyczny obraz. I w Biblii wielokrotnie takie obrazy znajdziemy. W księdze Ozeasza, w liście do Efezjan, w księdze Objawienia. Czyli do relacji, w której zapewniona jest wyłączność, której owocem powinna być dogłębna, intymna i bezinteresowna miłość, bo taką relację zawarł z ludem, zawierając z nim przymierze, mówi do swojego ludu, zachowujesz się tak, jakbyś był zamężną nierządnicą, jakbyś był zamężną, przepraszam za słowo, prostytutką. Wyobraźmy sobie małżeństwo z osobą, która nijak nie kontroluje swojego życia, swojego ciała i szuka poza małżeństwem miłości, szczęścia, sprzedając swoje ciało, a w zamian otrzymuje tylko wstyd i pogardę. Jak byśmy jako ta druga strona w tym małżeństwie zareagowali? Czy nie gniewem, który byłby wyrazem naszej miłości? I tak właśnie reaguje Bóg. Reaguje gniewem na lud, który się od niego odwraca i uprawia nierząd. Tak też Bóg reaguje na naszą postawę, gdy odchodzimy od niego i pokładamy nadzieję w naszych bożkach. bo Bóg oczekuje od nas, że nasza miłość do Niego będzie żarliwa, będzie osobista i pełna miłości. I taka miłość, ta jedynie, może nas ustrzec przez bałwochwalstwo w naszym życiu. I tu chciałbym uwrażliwić nasze serca na jedną kwestię. Mogłoby się wydawać, że Izrael porzucił Boga i zaczął służyć innym bożkom. Nic bardziej mylnego, to było bardziej skomplikowane. Izrael próbował połączyć oddawanie czci Bogu z jednoczesnym służeniem innym bożkom. Bo pogaństwo nie odrzucało Boga Jahwe, ale dopuszczało go. Dopuszczało, że będzie jednym z wielu bogów. Mógł być nawet tym najważniejszym, tym największym spośród nich. I z tym pogaństwo nie miało kłopotów. Ale nie akceptowało tego, że ten Bóg miałby przypisywać sobie wyłączność, że jest jedynym i jedynie prawdziwym Bogiem. Nie akceptowało tego, że jego wyznawcy mieliby mu przyznać panowanie nad absolutnie każdym zakątkiem swojego życia. Że oddawanie czci jakiemuś innemu bożkowi miałoby być duchową prostytucją. I właśnie takie życie w kompromisie z pogaństwem spowodowało, że Izraelici nie tylko nie wykonali polecenia Boga i nie zajęli przeznaczonych im ziem, ale zaczęli upodabniać się do ludów, których praktyk Bóg nienawidził i zaczęli powoli zapominać o swoim jedynym Bogu. I podobnie jest współcześnie, bo największą pokusą dla nas i kolejnych pokoleń nie jest to, żeby być ateistami. To nie jest największa pokusa dla nas, ani nowego pokolenia. Bądźmy ateistami. Największą pokusą jest to, aby zostać członkiem Kościoła i jednocześnie pokładać nadzieję na dobre i udane życie w naszych bożkach i mieć przekonanie, że wszystko jest okej. Być członkiem Kościoła, chodzić do Niego, może nawet uczestniczyć w wieczerzy, ale pokładać nadzieję na udane życie jedynie w naszej karierze, wykształceniu, może dzięki naszemu sprytowi, naszej elokwencji, może naszemu wyglądowi, może wielu innym rzeczom. Albo temu, że potrafimy się w tym świecie znaleźć. To jest największa pokusa, abyśmy żyli w stanie takiej duchowej prostytucji i abyśmy żyli w kompromisie ze światem kosztem Bożego posłuszeństwa. Skąd zatem możemy wiedzieć, że jak to dzisiaj śpiewaliśmy w pieśni przed tym kazaniem, że Chrystus wystarczy, że jest w centrum każdej sfery naszego życia? Po pierwsze, musimy rozpoznać te bożki współczesnego świata. A myślę, i tu chętnie polecam książkę Współcześni Bogowie, jeżeli dobrze pamiętam, Timothy Kellera, który wyszczególnia i nazywa te bożki naszego świata, naszego pokolenia, to niezależność, dostatnie życie, wpływy zarówno w rodzinie, w kościele, w polityce, kariera, przyjemności, seks. To są bożkowie tego świata. Więc wiedząc o nich, musimy uczciwie przyjrzeć się każdej dziedzinie naszego życia, naszym rodzinom, naszym karierom, temu, co zgromadziliśmy, ambicją, sposobem spędzania wolnego czasu i zadać sobie dwa pytania. Czy jestem w stanie uczynić wszystko, co Bóg mówi na temat tej strefy, sfery naszego życia? Co Bóg mówi na temat naszych pieniędzy, naszego czasu, naszej pracy, naszej kariery, naszych ambicji, naszej seksualności? Czy jestem w stanie zrobić to wszystko, co Bóg mówi na temat tej sfery? Czy jestem gotów przyjąć wszystko, co Bóg zsyła w tej sferze? Może pieniądze się skończą. Może zdrowia braknie. Może praca się zmieni. czy jestem w stanie przyjąć wszystko, co Bóg ześle w tej sferze. Jeśli na któreś z tych dwóch pytań odpowiemy nie, to znaczy, że w naszym sercu jest przestrzeń, którą w naszym życiu otworzyliśmy dla jakiegoś alternatywnego bożka. Ale przejdźmy w końcu do punktu kulminacyjnego tego fragmentu, kiedy Bóg wydaje wyrok na postępowanie Izraela. I w wersecie 21 przeczytamy: więc i ja nie wypędzę już przed nimi żadnego z narodów, jakie pozostawił Jozue, gdy umierał. Co to oznaczało dla Izraelitów? Nieustanne próby, doświadczenia, walki, cierpienia, kłopoty, wojny. Nasi bracia Ukraińcy, myślę, więcej wiedzą niż my, co to znaczy wojna. Przy następnych sędziach będziemy wiedzieć, że te okresy wojen trwały 8 lat, 18 lat i jeszcze więcej. Więc naprawdę to były trudne próby. Ale Bóg w te próby, w te zmagania, w te kłopoty nie wprowadzał ich z zemsty, ale z miłości. Bo chciał, żeby oni przez te doświadczyli, uczyli się zależności od Niego. Uczyli się takiej zależności, jakiej uczył się Jozue pod Jerychem. Mieli okazję nieustannego szukania Bożej pomocy, odwoływania się do Jego obietnic i zadawania sobie pytanie, czy będę posłuszny przykazaniom Boga. I to niestety jest charakterystyczne dla nas ludzi. To przysłowie, które mówi, jak trwoga, to do Boga. Że wtedy, gdy jest ciężko, i o tym mówił ten etap z cyklu, którzy przechodzili poprzez te cykle w poszczególnych sędziach, że naprawdę jak im było ciężko, to wtedy wołali do Boga. Więc Bóg dał im doświadczenia, żeby w ten sposób dać im odkupienie. Więc Bóg w ten sposób okazywał im swoją miłość, swoją wierność, swoją przychylność. Ale jak się skończyła ta historia? Jak na ten wyrok zareagował lud Izraela? On chciał wybawienia, ale chciał wybawienia od tych wojen. Chciał wybawienia od tych trudności, od tych doświadczeń. Ale tak naprawdę nie odrobił lekcji. W wersecie 5 i 6 trzeciego rozdziału przeczytamy, że zamieszkali pośród innych narodów i stały się tak jak one. Więc ulegali swoim grzesznym pragnieniom i nie można już było odróżnić ich od innych narodów. Więc oni chcieli wybawienia od ich wrogów, od trudności, od doświadczeń. Ale tak naprawdę potrzebowali wybawienia od swojego serca. Potrzebowali wybawienia od grzechu, który ich drążył, któremu nie byli w stanie się oprzeć. Nie potrzebowali tak naprawdę kolejnego sędziego, który zapewni kilka czy kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt lat pokoju. Oni potrzebowali tego jednego sędziego, który przyjdzie, weźmie ich grzech na siebie i poniesie pełną konsekwencję tego grzechu. I w ten sposób uwolni ich do tego, aby żyć pełnią życia, nie życia wśród kompromisów z grzechem. Potrzebowali pełnego wybawienia, które my wiemy, że mamy w Jezusie Chrystusie. I to jest dla nas ogromne wyzwanie. Dla nas, Kościoła współczesnego ludu Bożego, bo zostaliśmy wybawieni od tego przekleństwa życie wśród kompromisów. I musimy zdawać sobie sprawę, że jesteśmy na tej ziemi jedynie przechodnimi, obcymi i gośćmi. Biblia mówi o tym, że powinniśmy powstrzymywać się od cielesnych pożądliwości, postępować wśród pogan nienagannie, aby przepatrując się naszym dobrym uczynkiem, oni chwalili Boga. Musimy wyciągać naukę z tego fragmentu, o którym pisał Samuel, gdy opisywał historię czasu sędziów, że jedynie żarliwa miłość do Boga i radykalne posłuszeństwo może wypełnić to posłannictwo. Więc zatem cały ten fragment dzisiejszy, drugi rozdział i część trzeciego, mówił o tym, że gdy po śmierci Jozuego lud Izraela pogrążał się w spirali grzechów, Bóg wciąż okazywał mu łaskę i ratował przez sędziów, a mimo to oni coraz bardziej upodabniali się do pogańskich plemion Kanaanu. I ci, którzy czytali tą księgę spisaną przez Samuela w czasach Samuela, jaki oni mogli wniosek wyciągnąć? Ludu Izraela, jeżeli będziesz zapominał o Bogu i będziesz żył w kompromisie z pogańskim światem, będziesz wciąż pogrążał się w spirali grzechu i upodabniał się do tego świata. Jakie to dla nas może nieść zastosowanie? Wspominaliśmy już wcześniej o tym, jak przekazywać kolejnym pokoleniom naszą wiarę. Ale mam też następne pytanie. Co my, chrześcijanie, pozostawimy po sobie? Miałem ten i przywilej, i taką ciężką odpowiedzialność prowadzenia kilkunastu pogrzebów w ciągu dwóch lat. I słuchałem wielokrotnie wspomnień o umierających. Czasami były to wspomnienia o chrześcijaninach i gdy mówiono, co po nich pozostawało, to były jakieś materialne rzeczy, nic nieznaczące. Nic, co miałoby wartość dla kolejnych pokoleń. Więc czy my, chrześcijanie, chcemy być zapamiętani z tego, że zostawiliśmy mieszkanie naszym dzieciom? Czy my, chrześcijanie, chcemy być zapamiętani z tego, jak świetną firmę stworzyliśmy? Jak bardzo kochaliśmy zwierzęta? Jak bardzo dbaliśmy o środowisko? Czy z tego naprawdę chcemy być zapamiętani przede wszystkim? Czy nie jako ci, którzy w odróżnieniu od tego świata i jego wartości radykalnie szli za Bogiem, żarliwie Go kochali i wskazywali innym na tego, który może ich ratować? Czy chcemy być zapamiętani jako ci, którzy możemy powiedzieć, że było widać Boga w każdym elemencie ich życia? A może jesteśmy w innym miejscu i nasze życie jest raczej bardziej przypomina ten obraz spirali grzechu, która była charakterystyczna dla Izraela. To może ta opisana historia o tym duchowym nierządzie Izraela pobudzi nas do bardziej pobożnego podchodzenia do kwestii grzechu? Co to mówi o Bożej łasce w twoim życiu? I na koniec, czy życie wśród niewierzących postrzegasz jako problem, czy może jako okazję? A może jednak jako jedno i drugie? Jak powinno wyglądać, jak mogłoby wyglądać twoje dobre życie pośród niewierzących? No właśnie, czym się wyróżniamy spośród niewierzących ludzi? Jak nasze życie powinno pośród nich wyglądać? Co najcenniejszego możemy po sobie pozostawić? Życie w miłości i posłuszeństwie Bogu. Życie, które będzie wskazywało innym na mojego i twojego Zbawiciela. Drogi i łaskawy Boże, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, którą nam nieustannie okazujesz. Dziękujemy Ci za tą miłość i wierność, którą nam okazujesz wtedy, gdy odstępujemy od Ciebie, gdy zapominamy o Tobie, gdy przestajesz w naszym sercu być tą jedyną, prawdziwą, najważniejszą rzeczywistością, a zaczynamy skłaniać się ku temu, co oferuje nam ten świat. Dziękujemy Ci za doświadczenia, w którym nam pokazujesz na siebie jako Wybawiciela, jako ratunek dla naszego życia. Panie, dziękujemy Ci za Ducha Świętego, którego nam dałeś przez śmierć Jezusa Chrystusa, który może nas upominać, który może nas prowadzić ku dojrzałości Chrystusowej, dzięki któremu możemy się upodabniać do Ciebie, Panie, naszego Stwórcy. Daj nam łaskę, odwagę i mądrość dzielenia się Tobą tak, jak naucza Twoje Słowo. Daj nam widzieć, Panie, tych młodych, tych małych, nasze dzieci, naszych członków, naszych społeczności, tych najmniejszych, aby im przede wszystkim wskazywać na Ciebie jako źródło ich udanego i szczęśliwego życia, aby oni potem mogli to przekazywać następnym pokoleniom. Niech nasze pokolenie, pokolenie, które nastąpi po nas i kolejne pokolenia, niech głoszą Twoją chwałę, Twoją wielkość i niech Cię uwielbiają, bo Tobie, nasz kochany i wspaniały Boże, to się należy. W imieniu Jezusa o to się modlę. Amen.
Bardzo, Krzysztof, dziękujemy za podzielenie się napomnieniami z Bożego Słowa i tak naprawdę mądrością Bożego Słowa. Na tym, kochani, kończymy dzisiejsze nabożeństwo. Serdecznie dziękuję też tym, którzy byli z nami w transmisji online. Dla nas tutaj zebranych zapraszam teraz do tego, żebyśmy jeszcze chwilę ze sobą pobyli. Życzę Wam błogosławionego tygodnia i do zobaczenia za tydzień o godzinie 16:00.